Alkimos. Po upływie 3 lat doszła do otoczenia Judy wiadomość, że Demetriusz, syn Seleukosa, wylądował z silnym wojskiem i flotą w porcie Tripolis, opanował kraj i zamordował Antiocha i jego opiekuna Lizjasza. Niejaki zaś Alkimos, który przedtem był arcykapłanem, ale sam dobrowolnie się zniesławił w czasach zamieszek i wiedział, że w żaden sposób nie ma dla niego ratunku ani ponownego przystępu do świętego ołtarza, udał się do króla w 151 roku, przynosząc mu koronę złotą i palmę. Ponadto zaś część tych gałęzi oliwnych, które są w użyciu w świątyni, i tego dnia nie uczynił nic więcej. Znalazł jednak sposobność do okazania swej głupoty, kiedy go zawezwał Demetriusz na zebranie rady i zapytał, jakie nastroje i zamiary panują wśród Żydów. Na to odpowiedział: ci spomiędzy Żydów, którzy się zowią Asydejczykami, którym przewodzi Juda Machabeusz, wzniecają wojnę i wywołują niepokój. Oni to nie dopuszczają do tego, aby królestwo zaznało pokoju. Dlatego pozbawiony swojej dziedzicznej godności, mówię o arcykapłaństwie, tutaj właśnie przybywam, najpierw istotnie mając na uwadze sprawy króla, potem zaś w trosce również o obywateli. Zuchwałość bowiem wyżej wspomnianych niemało szkodzi całemu naszemu narodowi. Kiedy więc każdą z tych spraw poznałeś, ty, królu, zaopiekuj się krajem, naszym udręczonym narodem, z uprzedzającą swoją łaskawością, jaką wszystkim okazujesz. Jak długo bowiem Juda będzie istniał, sprawy publiczne nie mogą zaznać spokoju. Wyprawa Nikanora. Kiedy on to powiedział, zaraz inni przyjaciele króla, którzy wrogo byli usposobieni do Judy, usiłowali podburzyć Demetriusza. Natychmiast więc wybrał Nikanora, który był dowódcą nad słoniami, mianował go wodzem Judei i wysłał z rozkazami, żeby samego Judy się pozbył, a żołnierzy jego rozpędził. Alkimosa zaś ustanowił arcykapłanem największej świątyni. Pogańscy mieszkańcy Judei, którzy kiedyś uciekli przed Judą, złączyli się tłumnie z Nikanorem. Byli bowiem przekonani, że złe losy i nieszczęścia Żydów staną się ich własnym szczęściem. Kiedy Żydzi usłyszeli o wyruszeniu Nikanora i o dołączeniu się pogan, posypawszy się ziemią, zanosili błagania do tego, który swój naród osadził na wieki i zawsze w widoczny sposób brał w opiekę swój dział. Na rozkaz jednak dowódcy natychmiast tamtąd odeszli. Spotkali się z nimi we wsi Desau. Szymon, brat Judy, rozpoczął bitwę z Nikanorem, ale wskutek nagłego uderzenia nieprzyjaciół doznał chwilowej porażki. Nikanor i Juda. Mimo to Nikanor, który słyszał o tym, jaka jest dzielność żołnierzy Judy i jaka ich zaciętość w zmaganiu o ojczyznę, czuł obawę przed krwawym rozstrzygnięciem. Dlatego posłał Posidoniosa, Teodota i Matatiasza, aby podali i przyjęli prawicę. Po gruntownym rozważeniu warunków dowódca ogłosił je wojskom. Kiedy zaś opinia okazała się jednomyślna, wyrazili na nie zgodę. Ustanowiono dzień, w którym spotkają się osobno wodzowie na jednym miejscu. Zbliżał się z każdej strony rydwan, ustawiono krzesła. Juda ustawił zbrojnych w dogodnych miejscach, aby byli gotowi na wypadek, gdyby ze strony nieprzyjaciół nagle urządzono napad. Zgodną jednak prowadzili rozmowę. Nikanor przebywał w Jerozolimie i nie uczynił niczego niestosownego. Oddalił nawet gromadzących się tłumnie przy nim ludzi. Miał dla Judy zawsze wielkie uznanie i w głębi serca był przychylny temu mężowi. Zachęcał go, aby się ożenił i miał dzieci. Ożenił się, dobrze mu się powodziło i zaznał radości życia. Alkimos i Nikanor. Alkimos jednak, widząc wzajemną ich przyjaźń, wziąwszy zawarte umowy, udał się do Demetriusza i oskarżył Nikanora o wrogie usposobienie wobec państwa, wroga bowiem jego królestwa Judę, mianował po nim następcą na stanowisku arcykapłana. Król zaś rozgniewał się, a podniecony oszczerstwami tego skończonego łotra, napisał do Nikanora, wyrażając niezadowolenie w sprawie umów i rozkazując, aby Machabeusza skutego natychmiast przesłał do Antiochii. Gdy wiadomość o tym doszła do Nikanora, ten bardzo się tym zmieszał, gdyż nie chciał unieważniać umowy z człowiekiem, który w niczym nie wykroczył przeciw sprawiedliwości. Ponieważ jednak nie mógł się sprzeciwić królowi, szukał sposobności, aby wybiegiem zakończyć tę sprawę. Machabeusz ze swej strony zauważył, że Nikanor obchodził się z nim mniej przyjaźnie i że całe jego postępowanie stało się bardziej szorstkie. Był przekonany, że niczego bardzo dobrego nie należy się spodziewać po tym złym usposobieniu. Zebrał więc niemało swoich żołnierzy i skrył się przed Nikanorem. Kiedy zaś tamten dowiedział się, że w szlachetny sposób został przez tego męża wyprowadzony w pole, udał się do największej i czcigodnej świątyni wtedy, gdy kapłani składali ustanowione ofiary i kazał wydać sobie tego męża. Gdy zaś oni, składając przysięgi, oświadczyli, że nie wiedzą, gdzie może być poszukiwany, wyciągnąwszy prawicę w stronę przybytku, zaprzysiągł: jeżeli nie wydacie mi Judy w kajdanach, zrównam z ziemią tę oto świątynię Bożą i zburzę ołtarz, a na tym miejscu wystawię wspaniałą świątynię Dionizosowi. To powiedziawszy, odszedł. Kapłani zaś wyciągnęli ręce do nieba i wzywali tego, który zawsze walczył w obronie swojego narodu. Tak się modlili: Tobie, Panie, który niczego nie potrzebujesz, spodobało się, żeby przybytek, w którym mieszkasz, był pomiędzy nami. Teraz więc, święty, od którego pochodzi wszelka świętość, Panie, ustrzeż na wieki od jakiegokolwiek zbezczeszczenia ten dom, który dopiero co został oczyszczony. Razis. Nikanorowi zaś wskazano z pomiędzy starszyzny jerozolimskiej niejakiego Razisa, człowieka, który był oddany swoim rodakom, miał dobrą sławę, a dzięki swej życzliwości był nazwany ojcem Żydów. W czasach bowiem poprzednich zamieszek był prześladowany za judaizm, ustawicznie jednak ciało i duszę dla judaizmu wystawiał na niebezpieczeństwo. Nikanor chciał publicznie okazać swoje wrogie usposobienie względem Żydów, posłał więc ponad 500 żołnierzy, aby go pochwycili. Nie wątpił bowiem, że jeżeli go pochwyci, zada im wielki cios. Gdy zaś żołnierze mieli już wieżę zdobyć i usiłowali wyważyć drzwi do atrium, gdy nadto był wydany rozkaz, aby ogień podłożyć i drzwi spalić, Razis, osaczony ze wszystkich stron, przeciwko sobie samemu skierował miecz. Wolał bowiem w szlachetny sposób umrzeć, aniżeli złoczyńcom wpaść w ręce i być przedmiotem zniewag wymierzonych przeciwko jego szlachetnemu pochodzeniu. W zapale walki chybił jednak ciosu, a wielu żołnierzy już wpadło przez drzwi. Wybiegł więc odważnie na mur i mężnie sam zeskoczył na żołnierzy. Kiedy zaś oni szybko cofnęli się i powstała wolna przestrzeń, spadł na środek pustego miejsca. Żył jednak jeszcze i płonął gniewem. Podniósł się, choć krew z niego płynęła i rany były bolesne, a biegnąc minął żołnierzy. Stanął wreszcie na jakiejś urwistej skale. Całkowicie pozbawiony już krwi, wyrwał wnętrzności, a wziąwszy je obydwoma rękami, rzucił na żołnierzy. A prosił władcę życia i ducha, aby mu je ponownie oddał. W ten sposób zakończył życie. Przygotowanie do bitwy. Nikanor dowiedział się, że żołnierze Judy znajdują się w okolicy Samarii. Rozkazał więc, aby w dniu odpoczynku, spokojni o swoje bezpieczeństwo, na nich napadli. Żydzi, którzy pod przymusem szli z nimi razem, mówili: nie ulega wątpliwości, że nie powinieneś ich gubić w sposób tak dziki i barbarzyński. Uczcij dzień, któremu ten, co czuwa nad wszystkim, udzielił chwały i świętości. Ten zaś po trzykroć złoczyńca zapytał: czy jest w niebie władca, który by kazał święcić dzień szabatu? Gdy zaś ci odpowiedzieli: jest Pan żyjący w niebie, władca, który rozkazał święcić siódmy dzień. Na to tamten: a ja, mówi, władca na ziemi, rozkazuje pochwycić za broń i spełnić królewskie polecenia. Mimo to jednak nie zdołał przeprowadzić okrutnego swego zamiaru. Nikanor więc, przechwalając się i pusząc, postanowił wystawić pomnik z trofeów zdobytych na żołnierzach Judy. Machabeusz zaś miał niezmienną ufność i pełną nadzieję, że uzyska pomoc od Pana. Upominał swoich żołnierzy, aby nie przerażali się, gdy poganie będą nacierać, żeby wtedy pamiętali o pomocy nieba, której doznali poprzednio tyle razy. Teraz więc również mają się spodziewać zwycięstwa, jakiego im udzieli Wszechmocny. Dodawał im ducha na podstawie prawa i proroków, a przypomniawszy im również te bitwy, przez które przeszli, napełnił ich nowym zapałem. Rozgrzewając zaś ich zapał, równocześnie wykazywał przestępstwa pogan i łamanie przysięgi. Kiedy każdy z nich uzbroił się nie tyle tą pewnością, jaką daje tarcza i włócznia, ile pociechą zawartą w dobrych słowach, opowiedział im jeszcze godny wiary sen, rodzaj widzenia, który wszystkich ucieszył. Widzenie zaś jego było takie. Oniasz, dawny arcykapłan, człowiek największej dobroci, skromny w obejściu, łagodnych obyczajów, pełen godności w słowach, a od dziecka dbający o zachowanie każdej cnoty, on to właśnie wyciągał ręce i modlił się za cały naród żydowski. Potem w ten sam sposób ukazał się mąż, który wyróżniał się siwizną i majestatem, a otaczało go podziwu godne i wspaniałe dostojeństwo. Oniasz, zabierając głos, powiedział: to jest przyjaciel naszych braci, który wiele modli się za naród i za całe święte miasto Jeremiasz, Boży prorok. Potem Jeremiasz wyciągnął prawicę, aby podać Judzie złoty miecz. Dając zaś go, powiedział te słowa: weź święty miecz, dar od Boga, przy jego pomocy pokonasz nieprzyjaciół. Zachęceni słowami Judy, które były bardzo piękne i mogły zapalić do męstwa, a dusze młodzieńców napełnić męską odwagą, postanowili nie zatrzymywać się w obozie, ale odważnie wyjść naprzód, a z największym męstwem, przystępując do walki, rozstrzygnąć losy. Miasto bowiem, świętości i świątynia były w niebezpieczeństwie. O żony bowiem i dzieci, ponadto zaś o braci i krewnych, mniejsza w nich była obawa. Najbardziej zaś i na pierwszym miejscu lękali się o święty przybytek. Ci zaś, którzy pozostali w mieście, nie mniej byli zatrwożeni. Niepokoili się bowiem o rozgrywające się w polu działania wojenne. Nawet kiedy już wszyscy oczekiwali mającego nastąpić wyniku, kiedy już żołnierze się zebrali, a wojsko w szyku bojowym zostało ustawione, a bestie umieszczone ze strony dogodnej, konnica zaś stanęła na skrzydłach, Machabeusz, widząc masy stojącego wojska, różnorodną broń i dziki wygląd bestii, wyciągnął ręce do nieba i wzywał Pana, który czyni cuda. Wiedział bowiem, że przygotowuje on zwycięstwo wedle zasługi, nie dzięki broni, ale jak się jemu będzie wydawało słuszne. Wzywając zaś go, mówił w ten sposób: ty, władco, wysłałeś swego anioła za Ezechiasza, króla judzkiego, a zgładził on w obozie Sennacheryba około 185 000 ludzi. Teraz również, władco nieba, poślij dobrego anioła przed nami na trwogę i przestrach. Niech wielkością twojego ramienia zostaną powaleni ci, którzy z bluźnierstwem na ustach przyszli tutaj przeciwko twojemu świętemu ludowi. Na tym zakończył. Śmierć Nikanora i ustanowienie święta. Żołnierze Nikanora wyruszyli do natarcia przy głosie trąb i bojowych pieśni, a żołnierze Judy wśród błagań modlitewnych rzucili się na nieprzyjaciela. Walcząc rękoma, sercem zaś modląc się do Boga, położyli trupem nie mniej niż 35 000 żołnierzy. Cieszyli się przy tym bardzo z widocznej Bożej pomocy. Kiedy już było po bitwie i kiedy już z radością rozwiązali swoje szyki, rozpoznali Nikanora, który padł w pełnym uzbrojeniu. Gdy zaś powstał krzyk i zamieszanie, ojczystym językiem błogosławili władcę. Ten, który całkowicie się poświęcił ciałem i duszą, pierwszy walczył w obronie obywateli, który zachował młodzieńczą życzliwość dla swych współrodaków, wydał rozkaz, żeby odciąć głowę Nikanora i rękę razem z ramieniem i zanieść do Jerozolimy. Znalazłszy się tam, zwołał swoich współrodaków i postawiwszy kapłanów przy ołtarzu, posłał po tych, którzy byli w zamku, i pokazał im głowę pełnego przestępstw Nikanora oraz rękę bluźniercy, którą z takim zuchwalstwem wyciągnął przeciwko świętemu domowi Wszechmocnego. Potem wyciął język bezbożnego Nikanora i powiedział, aby na części go posiekać i dać ptakom, zapłatę zaś za głupotę zawiesić naprzeciwko świątyni. Wszyscy zaś pod niebiosa wysławiali Pana, który się wspaniale objawił, i mówili: Błogosławiony niech będzie ten, który ustrzegł swoją świątynię od zbezczeszczenia. Głowę Nikanora zawiesił Juda obok zamku jako wyraźny i dla wszystkich widoczny znak Bożej pomocy. Wszyscy zaś przy ogólnej zgodzie postanowili, że nie można pozwolić, aby ten dzień minął bez uroczystości, że uroczyście obchodzić trzeba 13 dzień 12 miesiąca, zwanego po syryjsku Adar, jeden dzień przed dniem Mardocheusza. Epilog. A skoro w ten sposób zakończyły się sprawy odnoszące się do Nikanora i od tamtych czasów miasto pozostawało w rękach Hebrajczyków, ja sam również zakończę opowiadanie. Jeżeli jest ono piękne i zgrabnie ułożone, to tego właśnie ja sam chciałem. Jeżeli zaś mało ma wartość i jest przeciętne, to zrobiłem, co było w mej mocy. Mało bowiem wartości ma picie samego wina, a tak samo również wody, natomiast wino zmieszane z wodą jest miłe i sprawia wielką przyjemność. Tak samo sposób, w jaki opowiadanie jest ułożone, służy do uradowania tych, do których uszu ono dojdzie. Tutaj niech będzie koniec. Koniec drugiej księgi machabejskiej.